Studencka popołudniówka.
Minęła 16.30 i słuchacie studenckiej popołudniówki. Przy mikrofonie Patrycja Skalska. Moimi gośćmi są dzisiaj Joanna Wysocka i Angelika Regulska. Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W naszej dzisiejszej audycji chciałabym się skupić na tym, co dzieje się na naszej uczelni. A jednym z większych wydarzeń ostatnich tygodni w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej była konferencja pod tytułem Oblicza Nadziei, organizowana z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Miał on dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi. Umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał złotym humorem. Na murach i parkach rozlepiał ulotki, zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Może dlatego właśnie Kościół ogłosił świętego Franciszka Salezego patronem katolickich dziennikarzy. Po otwarciu konferencji przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka głos zabrał ksiądz biskup Adam Lepa, opowiadając o reklamie jako czynniku rozbudzającym nadzieję. Wśród prelegentów znaleźli się też m.in. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca naszej uczelni, czy redaktor Witold Gadowski. Do studia zaprosiłam dzisiaj Angelikę, studentkę pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz informatyki medialnej, i Joannę, studentkę drugiego roku dziennikarstwa. Asia, czym jest dla Ciebie dziennikarstwo?
Odkąd jestem tutaj na studiach, na tej uczelni, to dziennikarstwo staje się dla mnie takim nowym powołaniem. Jest to po prostu dla mnie coś, czym chcę się zająć w życiu. No i właśnie tutaj się tego uczę. Uczę się tego, jak ono powinno wyglądać, jaką powinno mieć formę. I staje się to dla mnie bardzo ważne, ponieważ widzę, w jaki sposób dzisiaj media działają i chciałabym, żeby mój zawód służył po prostu innym ludziom. Chcę, żeby moje dziennikarstwo było służbą innym ludziom.
Angela?
Dla mnie dziennikarstwo jest nowym doświadczeniem. Jako studentka pierwszego roku dopiero odkrywam ten zawód i jego wszystkie jakieś zakamarki, tajniki i jestem jak na razie bardzo zainteresowana tym zawodem. No i myślę, że dziennikarstwo, właśnie jak Asia powiedziała, jest takim powołaniem, służbą ludziom.
I wiążesz z nim przyszłość?
Tak, myślę, że tak.
Jaki powinien być dobry dziennikarz?
Przede wszystkim rzetelny. Powinien mówić tylko prawdę. Powinien być ciekawy świata, dążyć do swoich celów. Wydaje mi się, że powinien mieć dobry kontakt z ludźmi. Powinien być zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do świata. Myślę, że to są takie najważniejsze cechy.
Czy nie boicie się świata dzisiejszych mediów? Bo jest on trochę taki kontrowersyjny, na przykład przez manipulacje. Media potrafią zrobić dużo zła w świecie. Czy nie boicie się tego?
Ciężko jest być takim dziennikarzem też bezstronnym. Myślę, że w tych czasach trzeba się określić, po jakiej stronie się stoi, ale dziennikarz powinien kierować się prawdą, mimo że jest to trudne i często właśnie manipulacja sprawia, że dziennikarze nie są rzetelni i nie kierują się dobrem innych ludzi, tylko wykorzystują manipulacje do tego, aby więcej zarobić albo w jakiś sposób zyskać popularność.
Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy w jakiś sposób właśnie wchodzą w ten świat mediów, czyli oglądają wiadomości czy słuchają, to są narażeni właśnie na tą manipulację i wydaje mi się, że spora część społeczeństwa nie jest świadoma tego właśnie, jak media manipulują w obecnych czasach i jest taka grupa ludzi, którzy po prostu wierzą we wszystko. Wydaje mi się, że żeby się tego nie bać, to należy wszystkie informacje sprawdzać. Wydaje mi się, że każdy człowiek powinien zadbać o swój rozwój, powinien się dokształcić tak, aby po prostu nikt nam niczego nie mógł wmówić. Po prostu musimy mieć swoje zdanie, wiedzieć na temat świata jak najwięcej, żebyśmy po prostu nie byli okłamywani.
Na naszej uczelni właśnie rozpoczyna się sesja. Mimo to już od 2 tygodni studenci pilnie się uczą i zaliczają ćwiczenia, które są niezbędne, by zaliczyć swoje egzaminy. Angela, jakie uczucia towarzyszą Ci przed pierwszą sesją?
Przede wszystkim stres i jest to czas bardzo intensywnej nauki, kiedy praktycznie cały czas siedzi się i uczy na różne przedmioty, ale jest to całkiem fajne doświadczenie.
Ile mniej więcej przedmiotów macie do zaliczenia?
Około 10.
Czy były jakieś wykłady, które szczególnie Ci się spodobały?
Tak, interesującym przedmiotem dla mnie była filozofia, ponieważ pierwszy raz miałam z nią styczność, bardzo mnie zainteresowała i chciałabym dowiedzieć się więcej, rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
Mi też zawsze najbardziej podobała się filozofia i zawsze sobie żartowałam, że jak już będę babcią, będę miała więcej czasu, to skończę sobie jeszcze studia filozoficzne. Czy masz jakieś sposoby na zapamiętywanie tyle materiałów w tak krótkim czasie?
Nie mam jakiegoś jednego określonego sposobu uczenia się. Myślę, że to zależy od przedmiotu, od tego, czego muszę się nauczyć. Ale przede wszystkim łatwo uczę się opowiadając sobie dany przedmiot, dany materiał, który muszę się nauczyć.
Czy uczenie w akademiku jest trudne?
Nie, jeśli ma się dobre współlokatorki, jeżeli... Myślę, że to zależy od chęci.
Asia, jak wygląda sesja z perspektywy studenta, który zaliczył już dwie sesje?
Za każdym razem wygląda to tak samo, że zamiast zacząć uczyć się wcześniej, to wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę. Przynajmniej ja tak zawsze mam do siebie pretensje, że zamiast uczyć się wcześniej, to zostawiam wszystko na ostatni moment i zazwyczaj swoją naukę zaczynam dzień przed danym egzaminem, no i siedzę do 3-4 w nocy. Najlepiej mi się właśnie uczy w nocy. No ale no, są konsekwencje tego, jestem później zmęczona i później no, nie ma czasu też, kiedy odpocząć, no bo przychodzą następne egzaminy. Także jeszcze się nie nauczyłam tego, że trzeba się wszystkim zająć wcześniej. Aczkolwiek to jest taki dobry czas, taki intensywny. Wydaje mi się, że to jest nam potrzebne po prostu i uczy takiej mobilizacji.
Ale mimo wszystko dobrze, że ten czas jest tylko 2 razy w roku, bo inaczej byłoby ciężko. A czy stres jest mniejszy, jak się podchodzi do trzeciej sesji, a nie pierwszej?
Zależy przed którym egzaminem, bo są egzaminy bardziej stresujące i mniej. W moim przypadku ja zawsze się stresuję, nawet jak to jest taka czysta formalność, że tak powiem, to ja i tak się stresuję, taką jestem osobą. No aczkolwiek są mnie i bardziej stresujące egzaminy.
Dziękuję Wam za tę część rozmowy i zapraszam na muzykę.
Dziecko śpiące w twych ramionach.
I wracamy do studia. Słuchacie studenckiej popołudniówki. Moimi gośćmi są dzisiaj Angela i Asia. Przed przerwą muzyczną rozmawiałyśmy m.in. o sesji. Na szczęście sesja kiedyś musi się skończyć, a po niej będziemy mieli okazję wypocząć m.in. we Włoszech. Pojawił się już ostatnio plan naszej kolejnej pielgrzymki do Jana Pawła II. Na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda, dlatego już za moment pojawi się on na naszym fanpage'u na Facebooku. Asia, ty już byłaś rok temu na tej pielgrzymce. Czy warto się na nią wybrać?
Na pewno warto. Po pierwsze, jest to czas na zwiedzenie bardzo wielu miejsc. Program jest bardzo bogaty. Warto też dlatego, że na pielgrzymce wszyscy jesteśmy taką rodziną. Uczymy się wtedy relacji z drugim człowiekiem. I przez cały ten czas jest obecna modlitwa. Ta modlitwa pozwala przez ten czas pielgrzymki budować nam relacje. I na przykład jest tak, że wyjeżdżając mało o sobie wiemy, a jak wracamy, to po prostu nie chcę się jakoś rozstawać z tą grupą, bo po prostu tak się zżyliśmy w tamtym roku. I to jest niesamowite doświadczenie i to na pewno zachęca, aby wybrać się na kolejną taką pielgrzymkę.
Tym bardziej, że koszt takiej pielgrzymki jest naprawdę mały, ze względu na to, że gdybyśmy sami chcieli wyjechać gdzieś właśnie na takie wakacje, bo teraz będziemy jechać do Włoch, do Hiszpanii, Brukseli oraz Paryża, do Francji. I koszt takiej pielgrzymki dla studentów to jest niecałe 2000 zł, więc na pewno to też zachęca, prawda?
Tak, to dlatego, że jesteśmy studentami.
W jakich miejscach byliście w tamtym roku?
W tamtym roku przede wszystkim byliśmy we Włoszech, ale zanim dotarliśmy do Włoszech, to zwiedziliśmy Chorwację. Byliśmy w takich największych miastach w Chorwacji. Byliśmy także w Bośni i Hercegowinie, w Medjugorje. I później właśnie z Chorwacji udaliśmy się promem do Włoch i tam zwiedziliśmy też parę takich większych miast. Na Rzym mieliśmy aż 3 dni, także zwiedziliśmy wszystkie bazyliki. No i oczywiście takie standardowe zabytki w Rzymie, Koloseum i te takie właśnie. No i oczywiście Watykan.
Czy macie jakichś przewodników na tych swoich wycieczkach, czy raczej wszystko oglądacie sami?
Byli przewodnicy w Chorwacji. W Chorwacji było dużo przewodników, aczkolwiek ojciec Benedykt daje nam wolną rękę i większość jednak mamy szansę zobaczyć sami, dowiedzieć się sami, także to też jest kolejny plus takiej pielgrzymki.
A co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Największe wrażenie.
Na przykład jak ja miałam okazję właśnie być na takiej pielgrzymce, gdzie jechaliśmy też do Chorwacji oraz do Medjugorje, jednak większe wrażenie zrobiło na mnie Medjugorje, które jest takim po prostu, można powiedzieć, wręcz wioską, gdzie nic nie ma, nic się nie dzieje, oprócz tego, że jest Matka Boska, znaczy oprócz tego, to jest wiadomo, że to jest główny gwóźdź programu, ale z takiego ludzkiego, przyziemnego punktu widzenia, tam naprawdę nic nie ma, a to było, wydaje mi się, że jedne z najpiękniejszych i najlepszych miejsc w życiu, w jakich miałam okazję być.
Dla mnie takim miejscem była taka wioska we Włoszech. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ale tam był taki kościół wbudowany w skałę. Po prostu widok stamtąd był taki niesamowity. To był przedostatni dzień pielgrzymki i ja dopiero wtedy taką poczułam wdzięczność za to, że tam jestem po prostu, bo to nie byłam taka przekonana do tej pielgrzymki i właśnie wtedy, kiedy byłam przy tym kościele i patrzyłam tak na to, co się działo w dole, to po prostu poczułam taką wdzięczność, że tu jestem i że po prostu to jest takie niesamowite doświadczenie. Patrzeć po prostu tak na świat tak troszkę inaczej, bo wtedy się nie myśli o jakichś tam problemach związanych ze studiami, z rodziną, tylko po prostu się skupia człowiek wtedy na tym, że jest teraz w tak pięknym miejscu i po prostu odkrywa jakoś tak siebie wtedy, taką swoją naturę i się tak uspokaja. Także to miejsce było takie najlepsze dla mnie.
Angelika, czy ta oferta cię zachęca? Co najbardziej spodobało ci się w planie pielgrzymki?
Myślę, że plan pielgrzymki jest bardzo bogaty. Będziemy zwiedzać wiele, wiele właśnie miejsc. I mnie najbardziej zachęcił Rzym, ponieważ nigdy tam nie byłam, na Watykanie. Nigdy nie udało jeszcze mi się pojechać, więc myślę, że to głównie. Jedziemy jeszcze do Lourdes. Tam również chciałabym pojechać i zobaczyć to miejsce, bo myślę, że warto. Ale cały plan pielgrzymki mnie zainteresował i wszystkie te miejsca są warte zobaczenia.
Wydarzeniem, o którym nie można zapomnieć, była kolęda w naszym akademiku. Ojcowie nie tylko błogosławili nasze pokoje, ale również rozmawiali z nami na tematy, które są dla nas czasami kłopotliwe. Dziewczyny, czym dla Was jest kolęda?
W domu, no to było takie wydarzenie w roku, wszyscy wiedzieli, jak to będzie wyglądało, a tutaj w akademiku jest inaczej. Ta kolęda jest taka, no taka swobodna, że tak powiem. Po prostu to jest fajny moment, aby zaprzyjaźnić się z naszymi tutaj duszpasterzami. Jest to możliwość właśnie porozmawiania, zbudowania takiej relacji, która nie jest potrzebna. Na przykład właśnie to sprawia, że później jest nam łatwiej podejść, o coś zapytać. No i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Żyjemy w takim środowisku, gdzie rozmowy po prostu z duszpasterzami są nam potrzebne.
Dla mnie kolęda, zwłaszcza w akademiku, jest to właśnie poznanie się z księżmi, z ojcami. No i myślę, że tematy, jakie są poruszane na kolędzie, po prostu sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć bardziej na temat wiary i pozwala to uświadomić sobie pewne rzeczy.
Czy uważacie kolędę za potrzebną?
Tak jak już powiedziałam, że uważam, że to jest potrzebne. Właśnie z tego względu, żebyśmy wiedzieli, że zawsze możemy podejść do któregoś z ojców, zapytać się o coś, jeżeli mamy jakiś problem. Nie zawsze związany z jakimś z aspektem wiary, tylko po prostu tak po ludzku podejść, porozmawiać sobie. Myślę, że to jest właśnie ważny czas na takie zaprzyjaźnienie się.
Tak, myślę właśnie też, że jest to taka... Na kolędzie jest to rozmowa taka swobodna, więc też przełamuje takie różne bariery i myślę, że to jest takie nowe poznanie siebie.
Jaką myśl wyniosłyście z tegorocznej kolędy?
We mnie zostało to, że jeżeli mamy jakąś ważną osobę w swoim życiu, to chcemy z nią być cały czas. Chcemy się nią chwalić, chcemy... Nawet kiedy jej nie ma, to cały czas o niej myślimy. I właśnie ojciec uświadomił mi, ojciec Dariusz, że skoro Pan Bóg jest dla mnie ważny, to powinnam właśnie cały czas o nim myśleć. Powinnam do niego cały czas mówić, chcieć cały czas właśnie być blisko niego i cały czas po prostu troszczyć się o naszą relację. I staram się o tym pamiętać.
Ja zapamiętałam najbardziej pierwsze zdanie, ale to było właśnie pytanie, które ojciec Dariusz zadał na kolędzie. Zapytał się, czym jest dla nas wiara i żebyśmy zastanowili się, kim jesteśmy. I to pytanie właśnie tak bardzo zapadło mi w pamięci i zaczęłam właśnie zastanawiać się nad tym, kim jestem i czym dla mnie właśnie jest wiara.
I tą myślą zakończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję, że znalazłyście czas i przyszłyście do studia. A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia za tydzień.